Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam na rozmowy niedokończone. A gośćmi naszych rozmów są dobrze znani przecież i widzom Telewizji Trwam, i słuchaczom Radia Maryja. Ojciec profesor, doktor habilitowany Zachariasz Jabłoński, Paulin, definitor generalny Zakonu Paulinów.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, za możliwość, że tutaj możemy razem podejmować temat, który za chwilę zostanie ujawniony.
Oraz gościem jest ojciec Kamil Szustak, Paulin, dyrektor Radia Jasna Góra oraz przewodnik Grupy 15 Purpurowej Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Aż podniosę antenę z wrażenia, żeby zwłaszcza pielgrzymi zauważyli i przyłączyli się w tym roku, gdy będziemy rozpoczynać rzeczywiście czwarty wiek pielgrzymowania z Warszawy na Jasną Górę, spod barbakanu, z kościoła Ojców Paulinów przy ulicy Długiej ku twierdzy zwycięstwa, jaką jest Jasna Góra.
A tematem naszych rozmów...
pielgrzymowanie w roku 2012. Przepraszam bardzo. On będzie jakoś modyfikowany przez naszą spontaniczną rozmowę. Na razie nie realizujemy jakiegoś programu w bliższym jakimś odniesieniu punktowym. Pozwolę sobie jednak zacząć to spotkanie nietypowo. Chciałbym w imieniu ojca Kamila Paulinów jakoś szczególnie pozdrowić księdza biskupa Edwarda Janiaka, który do tej pory pełnił funkcję przewodniczącego Rady Episkopatu Polski do spraw misji, turystyki i pielgrzymek. W odpowiednich odniesieniach także uczestniczy w tych gremiach międzynarodowych. Składamy gratulacje i cieszymy się, że ktoś tak bardzo związany z ruchem pielgrzymkowym teraz będzie jeszcze przewodził diecezji
kaliskiej. Skąd wychodzi jedna z najstarszych pielgrzymek podążających na Jasną Górę.
Może w tym miejscu się z Kamil pozwoli, że pozdrowimy także naszego konfratora, bo jeszcze do tej pory nie mieli okazji tutaj być, ojca dyrektora Tadeusza
Rydzyka. Bardzo go pozdrawiamy i mamy nadzieję, że ten, który nosi w sobie to pielgrzymowanie, bo doświadczył go wiele razy, będzie przedłużał tego ducha pielgrzymowania również na antenie Radia Maryja i poprzez przekaz Telewizji Trwam. Oby jak najszybciej na cyfrowym multipleksie.
Oby jak najszybciej.
Żeby pewne tło zarysować, mamy na uwadze ruch pielgrzymkowy w ogóle w Polsce. Mówi się, że pielgrzymowanie jest jedną z cech religijności polskiej. Mamy około 500 sanktuariów maryjnych w Polsce, do których udają się pielgrzymki różnego rodzaju. Oczywiście dzisiaj nas interesuje szczególnie centralne sanktuarium, jakim jest Jasna Góra, miejsce pielgrzymkowe, które dla pewnych takich zarysów, powiem, że to pielgrzymowanie jest bardzo złożone i pozwolę sobie zauważyć, że w minionym roku odnotowano ponad 3 200 000, do niektórych mówią do 500 tysięcy uczestników. W tym na uwagę zasługują różne pielgrzymki. Ojciec Kamil zarysuje to najbliższy czas, a ja jeszcze dopowiem tylko, że jednym z takich elementów, czymś bardzo znaczącym, to pielgrzymowanie jest pielgrzymowanie piesze. Chociaż on nie stanowi jakiegoś wielkiego procentu, bo w 285 pielgrzymkach przybyło około 150 tysięcy pielgrzymów. To jednak jest bardzo wymowne i w dużym stopniu zwrócimy uwagę na to pielgrzymowanie. Chciałbym obok tego zauważyć pielgrzymki stanowo-zawodowe, stowarzyszeniowe. 178 pielgrzymek takich odnotowano w minionym roku. Nie musimy sobie w tym środowisku dopowiedzieć, że, ale przypomnijmy, że największą pielgrzymkę w ciągu roku to jest pielgrzymka Radia Maryja i Telewizji Trwam, bo chyba tak one się z sobą łączą. W tych pielgrzymkach zawodowych uczestniczy około 1 000 000 ludzi. Więc to jest też coś bardzo znaczące i coś, co bardzo wpływa na konsolidację różnych stowarzyszeń czy ludzi pracujących zawodowo i oczywiście to się dokonuje w przestrzeni propagowania katolickiej nauki społecznej. To tytułem takiego bardzo ogólnego prowadzenia ojcu Kamilowi.
Dopowiedzeniem w tej przestrzeni 150 tysięcy, jeśli patrzymy na skalę światowego pielgrzymowania, jest to jedyny swego rodzaju fenomen w całym świecie. To jest coś, co w jakiś sposób szczególny charakteryzuje jasnogórskie sanktuarium, na tle całej tej geografii pielgrzymkowej Europy i świata. To jest typowo polski fenomen przeniesiony, jak wiemy, przez Polaków także na inne kontynenty, a jeśli nie zainicjowany, to przynajmniej Polacy obecni w różnych częściach świata odnawiają także ruch pielgrzymkowy pieszy do wielu sanktuariów. Tam, gdzie przypadło im żyć, po prostu poszli za chlebem, a zabrali ze sobą tego ducha.
U nas w Polsce najwięcej jest pielgrzymów pieszy,
jeśli chodzi o,
skalę światową.
Na skalę światową, tak. To jest fenomen, który wciąż zadziwia. I w kontekście tego, co dzieje się w świecie, wydawać by się mogło, że będziemy świadkami może jakiegoś regresu. Okazuje się po doświadczeniach minionych lat, że następuje jakby wzrost pieszego pielgrzymowania, zwłaszcza w ubiegłym roku. No na pewno jeśli chodzi o Warszawę, był to jubileusz 300-lecia warszawskiej pielgrzymki pieszej i to motywowało. Ale widzimy także w tym roku, na przykład z Poznania na odpuszcz kapleżny, pielgrzymka przyszła większa niż rok temu i poszczególne grupy, które przychodzą, to świadczy o tym, że ta potrzeba szukania czegoś więcej w życiu człowieka, ona ciągle jest i to odniesienia do miejsca świętego powoduje, że człowiek szuka. Pielgrzymując do miejsca świętego tak naprawdę wyraża swoje jakieś głębokie pragnienie wieczności. I to jest chyba jakaś istota i klucz do zrozumienia tych, którzy każdego roku, czy po raz pierwszy, czy po raz kolejny wyruszają na pielgrzymkowe szlaki ku Jasnej Górze.
To jest bardzo istotny punkt, jak powiedziałbym, tej analizy jakościowej pielgrzymek uderzył, wskazując na eschatologiczny wymiar pielgrzymki, bo pielgrzym, który udaje się na pokonanie trasy z motywów religijnych do miejsca naznaczonego jakimś szczególnym Bożym działaniem, on odbywa pielgrzymkę wtedy, kiedy dokonuje się w nim wewnętrzna pielgrzymka, kiedy z tego stanu samozadowolenia, czy może nieraz już niezadowolenia, chce dojść do pewnego zjednoczenia z Bogiem. I to jest chyba coś najistotniejsze. I ma na uwadze tą swoją codzienność, ale także ma szeroką perspektywę, którą przeżywa w ramach Kościoła, w ramach państwa, narodu, świata. I to bym dotknął takiej, jakby się wydawało, drobiazgu, i może nie drobiazgu, ale mamy takie pielgrzymki, które no nie są pielgrzymkami. Na przykład się akcentuje w tym roku i w zeszłym roku też świętego Jakuba w Kompostelli. W badaniach prowadzonych tam zauważa się, że tam jest sporo ludzi, którzy idą sprawdzić swoją kondycję, jak są fizycznie sprawni i tak dalej, pokonują te trasy i nie mają nic wspólnego z przeżyciami religijnego.
Czyli taki sport.
Sport, potem jeszcze New Age, tam próbuje się infiltrować, bo nie ma takiego duszpasterstwa prowadzonego. To są przeważnie małe grupy wyposażone w to wszystko, co może ułatwić pielgrzymowanie. Oczywiście nie chcemy deprecjonować pielgrzymowania do świętego Jakuba, ale to, co jest zupełnie obce nam, tu bym w tej naszej strukturze chciałby zauważyć szczególnie pielgrzymów maturzystów. To jest dla nas fenomen i też na pewno w skali światowej 50% pielgrzymów, którzy kończą maturę 48-52 w różnych latach pielgrzymuje na Jasną Górę. To dla ich formacji, takiej decyzji życiowej na pewno wywiera wpływ. Oczywiście mamy pewne niedosyty, że nie wszyscy potem trafiają do duszpasterstwa akademickiego, ale my się zajmujemy tym, co się dzieje. I na tych szlakach pielgrzymkowych dojrzewają często decyzje o wstąpieniu do zakonu, do podjęcia kapłaństwa, czy podjęcia konkretnego ich zawodu, ukierunkowań, żeby służyć innym.
Ojciec Kamil jest przewodnikiem warszawskiej pielgrzymki grupy 15 purpurowej.
Ja się nie opanuję, bo ja kiedyś byłem z tym przewodnikiem.
Aha, czyli godny następca.
Na pewno kontynuacja, ale coroczne doświadczenie spotkania z pielgrzymami, ono pokazuje, jak bardzo głęboki jest człowiek, jak bardzo bogaty jest człowiek. To, co wspomniałem, tą tęsknotą za wiecznością. Tu profesor mówi o maturzystach. Oni są obecni rzeczywiście w tych pielgrzymkach. Także idą pierwszo wielu diecezjalnych, potem idą dziękować za zdaną maturę. Tam czasami decydują się w pierwszej pielgrzymce, by swoje życie ofiarować Panu Bogu. To doświadczamy tego praktycznie każdego roku. Bóg sobie wybiera. My nie bardzo wiemy, nie znamy do końca tajemnicy ludzkich serc. Dopiero po latach, przy okazji różnych spotkań, świadectw, dowiadujemy się o tym, że tym decydującym momentem była zwłaszcza pierwsza pielgrzymka albo modlitwa bezpośrednio już w cudownej kaplicy u Matki Bożej. I to pokazuje nam, że to wyjście na pielgrzymkowy szlak jest tak naprawdę szukaniem. szukaniem.
Wejdę ojcu w słowo, tak ze swojego doświadczenia tam jacyś ludzie, których twarzy dokładnie pamiętam, się zgłaszają, że ja kiedyś z ojcem chodziłem na pielgrzymkę. Na przykład ostatnio Salezjanin, który chodził ze Skałki ze mną na pielgrzymkę, wyjechał do Szwecji. I tych, no nie wprowadzę katalogu, ale na pewno by kilkadziesiąt się znalazło takich osób, które podjęli takie decyzje na tych szlakach pielgrzymkowych.
Szukanie, przepraszam, szukanie człowieka, to znaczy tak naprawdę szukanie Chrystusa. Chyba to jest najgłębsze odniesienie tych, którzy idą, wybierają się, podejmują trud. Co tu dużo ukrywać, to jest ogromne przedsięwzięcie i finansowe, i fizyczne, i czasowe w kontekście coraz trudniejszych warunków pracy i możliwości zatrudnienia.
Wielu naprawdę ryzykuje. I też pewnie psychiczne, bo i noclegi, i teraz ludzie chyba nie są tak przyzwyczajeni, jeśli chodzi o nocleg,
ja myślę,
mieszkać razem,
ja myślę,
tak wspólnie.
Że trud, ten trud, on kształtuje i wydobywa z człowieka to, co jest najcenniejsze.
Jakie wrażenie dzisiaj robiła na ojcu pielgrzymka? Bydgoska.
Bydgoska.
No właśnie, bo ojcowie dzisiaj prosto z pielgrzymki do nas przyjechali.
Ja mogłem samochodem oglądać się
bezpośrednio spotkaliśmy się w Uniejowie u świętego Bogumiła z pielgrzymami, którzy z Bydgoszczy już wiele dni podążają na Jasną Górę, dotrą tam 31 lipca. I to spotkanie z księdzem Krzysztofem patrzyliśmy na grupę przezroczystą i nie tylko. Patrzyliśmy na tych młodych ludzi z zastanowieniem się, ile jest piękna w tych ludziach, ile jest bogactwa duchowego. I w tej rozmowie próbowaliśmy ogarnąć to, co się dzieje w ogóle pod względem duszpasterskim w wielu miejscach. Spotkania młodych wakacyjne, ruch pielgrzymkowy. To nie tylko piesze pielgrzymki. Po drodze mieliśmy pielgrzymki rowerowe, które podążają na Jasną Górę. To jest rzeczywiście jakiś nowy trend, jeśli możemy tak powiedzieć, w ruchu pielgrzymkowym. Coraz liczniejsze i coraz więcej tych grup pielgrzymów rowerowych przybywa. I to z bardzo daleka na Jasną Górę. Czasem Jasna Góra jest tym miejscem dłuższego odpoczynku i podążają dalej. Jest to jakieś swoiste pielgrzymowanie przez Polskę i nie tylko, bo do różnych sanktuariów Europy, słyszymy, do Rzymu, do Fatimy, do Lourdes, wybierają się pielgrzymi w ten właśnie sposób, ale mają to odniesienie bardzo konkretne, Jasną Górę, modlitwę za Kościół, za ojczyznę. I dzisiaj patrzyliśmy na tych młodych ludzi i ogarnialiśmy te wszystkie miejsca, gdzie spotykają się młodzi ludzie szukający Pana Boga. I gdybyśmy to wszystko razem zebrali, okazuje się, że jest tyle dobra, tylu pięknych, naprawdę pięknych ludzi, których musimy zauważyć i z którymi trzeba być. I od strony takiej duszpasterskiej obecność kapłana to jest bycie blisko tego człowieka, który jest najważniejszy dla Chrystusa, dla Kościoła. To jest jakieś takie szczególne doświadczenie, które motywuje i które podpowiada, że jednak trzeba podjąć ten trud, żeby spotkać się z człowiekiem, to znaczy z Chrystusem.
Zaraz wrócimy nawet do tego tematu. Wiadomo, że pielgrzymki to też piękna pieśń, piękny śpiew. Do tego zapraszamy naszych telewidzów aby i radiosłuchaczy, aby wysłuchali teraz pięknego śpiewu, pięknej pieśni.
Cambia.
To był zespół Testimonium, śpiewał piosenkę pod tytułem Twoje Sanktuarium. Ja przypomnę Państwu, że uczestniczymy w rozmowach niedokończonych na temat jasnogórskiego pielgrzymowania roku 2012, a gośćmi naszego programu są ojciec profesor doktor habilitowany Zachariasz Jabłoński, definitor generalny zakonów Paulinów, i ojciec Kamil Szustak, Paulin, dyrektor Radia Jasna Góra oraz przewodnik Grupy 15 Purpurowej Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Naczelny dyrygent wielkiej uroczystości na Jasnej
Dokładnie.
Górze.
Czapki z głów.
Czapki z głów. Kto ma? A my dalej rozmawiamy na temat właśnie tej pielgrzymki, bo ojcowie są świeżo po pielgrzymce.
Dopełnieniem właśnie całej tej istoty szukania człowieka, to znaczy Chrystusa. Najważniejsze sanktuarium. Miejsce święte musi nam uświadomić, co jest tym sanktuarium, co jest tą przestrzenią świętą. Domum tuam domine sanctitudo decet. Pielgrzymi, którzy wchodzą do sanktuarium na Jasną Górę, spotykają tę maksymę łacińską: Twojemu domowi, Panie, przystoi świętość. Czyli mnie, Tobie, każdemu z nas. My jesteśmy świątynią Ducha Świętego. To w nas ma się wypełniać tajemnica świętości i dlatego te teksty, które słyszeliśmy, one są podpowiedzią, czemu służy pielgrzymowanie i jaki właściwy kierunek mamy obrać. Dlaczego miejsce święte, do którego idziemy, jest bardzo ważne, zwłaszcza w tym roku, kiedy rzeczywiście większość pielgrzymek, zdecydowana, a może nawet wszystkie, przyjęły jako hasło to, co nas prowadzi ku Jasnej Górze, pracę roku duszpasterskiego w Polsce, czyli Kościół naszym domem. Na wszystkich tablicach, które idą na przodzie grup pątniczych, widnieje to hasło i ono nam musi uświadamiać, o jaki dom tak naprawdę chodzi. O jaki dom tak naprawdę chodzi.
Kiedy teraz jesteśmy tutaj na tym terenie odkrywania człowieka, mnie uderzyło to sformułowanie: ciało Twoje sanktuarium jest. W tej takiej antykulturze, która próbuje ciało właśnie eksponować z niej strony, a równocześnie wykorzystać do jakichś tylko przyjemności, poniża je, to uświadomienie sobie, że ciało moje jest czymś świętym. To jest coś na pewno niełatwe i równocześnie bardzo wyzywające i istotne. Ja bym powiedział, że teraz się dokonuje też w pielgrzymce innego terminu, używając pewnego rodzaju autoewangelizacja. Czy ten człowiek, który wędruje, on się zastanawia nad sobą, idzie z potrzeby serca. Najczęściej myślimy o takich normalnych pielgrzymach. I on dokonuje pewnej refleksji, się zastanawia, co skorygować w swoim życiu. Może nieraz się przyznaje, że jest bezradny, szuka jakiejś pomocy. Teraz w tym na pewno są pomocni jego towarzysze pielgrzymki, współbracie, nazywamy ich braćmi, siostrami, ponieważ odczytujemy to, że udział w pielgrzymowaniu jest także powołaniem człowieka. Mówimy, że to jest dar Boży, że Bóg mnie wzywa na tą trasę i chce ze mną być, żebym ja był z Nim. To jest jakiś inny element tego przyglądania się pielgrzymowaniu. I teraz my sobie mówimy o tej autoewangelizacji, tej wspólnotowej ewangelizacji, dajemy świadectwo wobec siebie. Potem trzeba by mówić na pewno o tej ewangelizacji. Ja mówię takiej zaprogramowanej. I właśnie między innymi ten ojciec podjął ten temat tego roku. Chociaż niektóre pielgrzymki od tego tematu odeszło. Niewiele, no między innymi na przykład Wrocław podjął taki temat. Mój dom kościołem. Tworzenie akcentu, że kościół staje się w rodzinie. Tam się zaczyna bycie i przeżywanie kościołem. Kościoła nikt nie dobrze nie będzie przeżywał do końca, jeśli tego nie nauczy się. Patrząc na to, jak kościołem i jego są rodzice, najbliżsi i tak dalej. Na przykład ksiądz, tak przypuszczam, arcybiskup z Legnicy, nie, z tej, ksiądz biskup Dec zaproponował: tam, gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. Benedykta XVI. Z Lubaczowa mówią: mój kościół moim domem. Jeszcze jest bardziej położenie akcentu na tą sytuację mojego zaangażowania, odpowiedzialności za ten dom.
Warszawska pielgrzymka, tradycyjna, 301 już, ukierunkowuje to w trosce o życie. Kościół domem życia. Chcemy przez to wyrazić troskę o życie człowieka w tym najpełniejszym wymiarze, od poczęcia do natury, ale śmierci, ale w tym wymiarze ducha także. I wpisujemy również w tegoroczne pielgrzymowanie naszą modlitwę dziękczynną za dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego, które zrodziło się w kościele pielgrzymkowym na Długiej Warszawie dokładnie 25 lat temu. Jest to jakiś swoisty jubileusz, który przeżywamy. Rozpoczęliśmy 3 maja od wyeksponowania kielichu życia, bo to zaczęło, wszystko wyrosło z jasnogórskich ślubów narodu, z wotum kobiet polskich i przybrało konkretne kształty obrony życia nienarodzonych poprzez modlitwę dzieło duchowej adopcji. 25 lat lata trwa to dzieło i wiemy, ile ono przyniosło duchowego dobra, ile ocaliło istnień ludzkich. I dlatego chcemy w to pielgrzymowanie zatytułowane Kościół Domem Życia włączyć wielkie dziękczynienie za życie narodu. Bardzo nam na tym zależy. Codziennie na tej górze w trzykrotnym Zdrowaś Maryjo modlimy się, by Polska była wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i by wypełniły się jasnogórskie śluby narodu polskiego. Między innymi dzieło duchowej adopcji jest tym mocnym głosem przedłużającym troskę o życie narodu, wypowiedziane mocno przez prymasa kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia w ślubach jasnogórskich, ażeby życie ludzkie było rzeczywiście szanowane w polskim domu, pod polską strzechą. Bardzo się o to modlił, bardzo o to zabiegał w kontekście, no co tu dużo ukrywać, ustaw, które wprowadził zbrodniczy system zabijania narodu, uśmiercania tego narodu. To jest odpowiedź ludzi Kościoła, którzy szukają samych siebie, szukają pełni życia. I myślę, że wielu dołączy do tego pielgrzymowania i do tego dziękczynienia, gdy spotkamy się razem w to wielkie święto życia, jakim jest niebowzięcie Maryi. To jest pełnia życia, którą kontemplujemy i to będzie taki nasz dar, który niesiemy. Kościół domem życia. Taki znak będzie nas prowadził z Warszawy w tym roku na Jasną Górę. Taka treść, takie hasło duszpasterskie i program pracy, który podejmiemy w dziewięciodniowej wędrówce, aby rzeczywiście jeszcze bardziej uświadomić sobie, do czego jesteśmy powołani jako chrześcijanie.
Bo również w tych pielgrzymkach uczestniczą osoby młode, starsze, ale też i dzieci.
Naturalnie, to całe rodziny. W ogóle w wielu pielgrzymkach to dzieło duchowej adopcji jest podejmowane. Przygotowują się pielgrzymi w drodze, słuchają konferencji, składają przyrzeczenia duchowej adopcji. My to robimy uroczyście, w samą uroczystość i zarówno na mszy świętej dla pielgrzymów warszawskich, ale także podczas sumy odpustowej. Zresztą Radio Maria zwykle transmituje te uroczystości, dlatego wielu słuchaczy włącza się, czy podejmuje się dzieła duchowej adopcji, czy ponawia przyrzeczenia duchowej adopcji, by w ten sposób bardzo konkretny służyć Kościołowi, który daje nam życie, który rodzi nas do życia wiecznego przez troskę o człowieka. Przez troskę o człowieka. Stąd ta praca duszpasterska. Kościół naszym domem. My sobie musimy uświadomić, że dom to nie coś obojętnego, to nie jacyś spotkani przypadkowo ludzie, to są przede wszystkim ludzie, ale to dom, gdzie jest konkretny człowiek, ojciec i matka. Kościół jest domem także przez konkretnych ludzi. Musimy sobie uświadomić, że Kościół także ma matkę. Ona najbardziej kojarzy się z domem. Ona najbardziej kojarzy się z domem. Dlatego, kiedy pielgrzymi idą ku Jasnej Górze z tą świadomością, żeby odkryć, że w tym domu jest ktoś, kto nas kocha dla Chrystusa, dla życia wiecznego. Te jej oczy uważne i słodkie. Codziennie możemy podziwiać na Jasnej Górze ludzi, którzy idą na kolanach i wpatrują się, są dziwnie zapatrzeni w jasnogórski wizerunek i to ta wymiana spojrzeń, gdzie na pewno musi skrzyżować się to wielkie pragnienie i troska o pewnego człowieka, obecność Chrystusa. W jednej piosence pielgrzymkowej przecież śpiewamy: Twoje oczy zadają pytanie, co z narodem bez Boga się stanie. Tak śpiewaliśmy w stanie wojennym, w trudnym czasie. Dzisiaj powraca to pytanie, może jeszcze w bardziej spotęgowany sposób. Co stanie się z człowiekiem bez odniesienia do Chrystusa, bez tej świadomości życia wiecznego, które zostało nam ofiarowane w Kościele, który jest naszym domem. To jest ta troska Matki Bożej. Dlatego tak mi się wydaje, że idąc na Jasną Górę w roku duszpasterskim, gdy rozważamy słowa Kościół jest naszym domem, to po to, żeby jeszcze bardziej swoje życie związać z Kościołem i uświadomić sobie, że w tym Kościele jest ktoś, kto nas tak naprawdę bardzo kocha dla Chrystusa. To jest Matka. Matka Jezusa i nasza Matka. A ten dom na górze się wznosi. I z tej perspektywy widać daleko i Kościół, i człowieka. To, co uczył nas, tego, co uczył nas Jan Paweł II błogosławiony, że przez jej spojrzenie, przez jej serce widzimy w tym najgłębszym wymiarze ludy i narody, które oczekują pełnego spotkania z Chrystusem.
Na pewno inspiracją w jakimś sensie i nie czymś nowym, ale to jest bardzo ważne hasło pielgrzymki, która się już odbyła, zakończyła się: Matka Kościoła naszego domu. To jest bardzo znamienne przesłanie i bardzo godne uwagi. Pokazuję tutaj materiały duszpasterskie, jakie przygotowała diecezja, archidiecezja Przemyska w tegorocznej pielgrzymce. To jest interesujące z różnych względów. Cała zawartość, no nie jest możliwe, żebyśmy nawet opowiedzieli. ale między innymi chciałbym zwrócić uwagę na taką finalną jak gdyby akcję, którą związana z tą pielgrzymką, nie wstydzę się Chrystusa. Wszyscy ci, którzy uczestniczyli w pielgrzymce pierwszej w tym roku na Jasną Górę, otrzymali plakietki z napisem nie wstydzę się Chrystusa. Na jednej stronie krzyż Chrystusowy, na drugiej ten tytuł poświęcił się sam arcybiskup Michalik i potem każdemu, każdej grupie wręczał. I to jakby bardzo pociesza nas i zobowiązuje. Ja się zastanawiałem, skąd taki pomysł, może pod wpływem sportowców. Otóż w tejże książeczce, tej książce takiej liczącej 200 parę stron, 300 niezupełnie, są przedstawieni ludzie, którzy się Chrystusa nie wstydzą. I nazbierano tych ludzi nie za wiele, bo nie można było całego tomu poświęcić, ale jest między innymi Radosław Pazura, aktor. Mamy także Krzysztofa Ziemca, dziennikarza telewizyjnego, którego dobrze znamy. Mamy także Mateusza Ligockiego, snowboardzistę. Mamy Przemysława Babiarza, komentatora sportowego. Mamy tutaj jeszcze Tobiasza Zubielewicza, prezentera telewizyjnego. Zaraz skończę, już siódma osoba. Roberta Friedricha, gitarzystę, znany, zresztą związany z naszym klasztorem na Długiej. Mamy Marka Jurka, polityka. I mamy Lidię Jazgar, piosenkarkę. To jest bardzo cenne, bo między innymi święty zwraca uwagę Jan Paweł II, że w tym przekazie naszym ewangelizacyjnym ważną rolę pełni przekazanie ludzi, którzy żyją Ewangelią. Tu jest to bardzo ważna sprawa, żeby w tych naszych pielgrzymkach pokazywać konkretnie osoby. My się na przykład interesujemy, staramy się ustalić, ilu świętych błogosławionych filmował na Jasną Górę. Może zadamy tym razem pytanie ojcu, jak się przypuszcza na przestrzeni.
Trudno.
Pytanie retoryczne, niech ojciec profesor odpowie, bo się tym zajmuje.
To pytanie wymaga mądrej odpowiedzi.
To pytanie jest prowokacyjne, myślę, bardzo odpowiedź jest trudna, bo my dokładnie nie mamy, nie prowadzimy statystyki wszystkich pierwszych. Tych, które się udało odnotować, to jest 120 osób. Stąd także świeccy, nie tylko duchowni, ale i w innych pamiętnikach szperamy, może jakoś ustalimy. Świętych to znamy na pewno wielu z nas pamięci, ale to jest takie i teraz mi się co bardzo między innymi podoba w tych takich nieładnie powiem innym, żeby mi się coś nie podobało, to co jest bardzo cenne, że niektóre grupy wierzchniowe mają swojego patrona na cały czas i powiedzmy ja jestem od świętego Sebastiana Felczara, a ktoś tam mówi znowuż jednego, jestem od Jerzego Błogosławionego, którego znamy na pewno wszyscy. Przez te osoby patrzymy, że Ewangelia jest możliwa do zrealizowania i na wzór Matki Najświętszej w wyższym stopniu. Bo niektórzy z nich byli kilka razy, niektórzy jednokrotnie. To są tacy, którzy są nam zadani, żeby to utrwalać, to co oni przeżyli, czym chcą się dzielili, czym chcą inspirować nasze życie. I to jest to budowanie domu przez świętość. Najbardziej budujemy dom przez świętość. Nasza ewangelizacja najbardziej się wyraża przez świętość. I tutaj teraz, kiedy te plakietki wprowadzono, to jest dar na ewangelizację. Jeżeli ktoś będzie nosił tą plakietkę, to ktoś zwróci uwagę. On ma odwagę mówić, ja się nie wstydzę Chrystusa. My wiemy, że jak nasza pani tenisistka Radwańska gdzieś taką pierwsza podjęła tę inicjatywę, to potem ją próbowano ośmieszyć, zupełnie ją poniżyć, że to jest prymitywna religijność i tak dalej. Nasi przeciwnicy boją się świadectw. I to pielgrzymowanie na trasie. I teraz ojciec mówił o tym goszczeniu, żeście rozmawiali dzisiaj o tym.
No, zdumieni są pielgrzymi, że mimo kryzysu, który nas dotyka i nie ma się co oszukiwać, ludziom się coraz trudniej żyje, spotykają się z nieprawdopodobną gościnnością i serdecznością ludzi, którzy nie mogąc pielgrzymować, otwierają swoje domy, swoje serca, dzielą się po prostu dobrocią w takim konkretnym wymiarze. Są rzeczywiście wszyscy ubogaceni i zbudowani postawą ludzi spotykanych po drodze. Myślę, że zdjęcia, które przywieźliśmy ze sobą, tutaj one pokazują całe bogactwo, całe piękno i tych, którzy idą, i tych, którzy spotykają pielgrzyma. Ojciec profesor wspomniał, że pielgrzym ma być właśnie tym świadkiem. On jest także świadkiem dla innych, nie dla tych, którzy tylko idą razem, ale ludzie, którzy przemierzają pielgrzymi szlak, nawet sobie nie zdają z tego sprawy, że ich modlitwa, zasłuchanie, śpiew, jest jakimś znakiem świadectwa dla tych, których spotykamy. Na drogach to różnie się kojarzy, bo zdecydowana większość jest życzliwych, ale ci, którzy muszą jechać i spotykają korki z powodu pielgrzymów, no czasem nawet jakieś nieprzyzwoite słowo usłyszy się, ale czy chcemy, czy nie chcemy, nikt nie może przejść obojętnie wobec faktu, że są pielgrzymki w Polsce i że one w lipcu i w sierpniu, a zwłaszcza w sierpniu, napełniają polskie drogi i muszą siłą faktu wzbudzać w nas jakieś inne myślenie. Czy dobrze o nich mówimy, czy źle o tych pielgrzymach, muszą nas zaniepokoić. Muszą nas zainspirować do zupełnie innego myślenia, że jest jakaś inna droga, inny wymiar życia. Dlatego pielgrzymi rzeczywiście spełniają tę szczególną rolę ewangelizacyjną, by przypomnieć sobie, że mamy wspólny dom, w którym żyjemy. Wspólnie razem żyjemy pełnią życia. Sakramentami jest to Kościół. A pielgrzymi to Kościół w drodze, który ukazuje nam tak naprawdę właściwy wymiar ziemskiego pielgrzymowania do domu Ojca Niebieskiego. To jest bardzo ważne. I ta dobroć, która spotyka pielgrzymów po drodze, jest jakby no, znakiem dobroci samego Boga, który troszczy się o człowieka, który nie zostawia go. To jest także ten wymiar jakiejś ludzkiej solidarności, której bardzo dzisiaj potrzebujemy, żeby zrozumieć, że tak naprawdę w człowieku są jakieś ogromne pokłady dobra. Profesor wspomniał, że przeciwnicy nie mogą tego zdzierżyć, ale na siłę wciskają nam różne znaki, żeby demonizować rzeczywistość. Dlatego ten prosty znak Chrystusa Matki Najświętszej, który nosimy na sobie, on jest pokazaniem tej właściwej mocy, dzięki której mamy zwyciężać. Chrystus wybiera naprawdę najprostsze znaki, najbardziej bliskie człowiekowi, żeby okazać swoją moc. Eucharystia, sakramenty w ogóle wszystkie, że to są proste znaki i słowa, mocą Ducha Świętego dokonujące wielkich rzeczy.
Proste ważne znaki. Jest to środowisko pielgrzymki, ono tworzy pewną przestrzeń, która ułatwia przeżycie, ale pogłębia nieraz przeżycie i tak dalej. I tu jest też rzecz, żebym dotknął, że pielgrzymi idąc Kościół moim domem podejmują problematykę związaną z życiem Kościoła. Konkretnie nawet od strony hierarchicznej to biskup każdy niemal diecezji żegna pielgrzymów, wita ich na Jasnej Górze.
Jest na trasie obecny.
Zadaje im jeszcze pewne problemy, w którym żyje diecezja, w którym żyje parafia i to jest coś niepowtarzalnego. Poza tym też od strony tej konferencji, które są przygotowane, teoretyczne, one pogłębiają też świadomość Kościoła. To odbieranie przez tych naszych słuchaczy jest bardzo ważne, bo też mamy rozmowy niedokończone na pielgrzymkach. Nie tylko wygłoszona konferencja i oklaski, koniec, tylko potem są dopowiedzi, ewentualnie pytania.
I świadectwa
i kwestionowanie, które doprowadza do pogłębienia tematu. Więc to są z kolei inne rzeczy. To jest ta ewangelizacja, powiedziałem, zaprogramowana. I ona się zaczęła na pielgrzymce u nas bardzo dawno, bo po wojnie przecież nie było nagłośnienia, nie było możliwości opanować takiej grupy 3 tysięcy czy 5 tysięcy. Dominował przeważnie śpiew. A konferencję głoszono przed wyruszeniem pielgrzymki. A teraz mamy udogodnienia, mikrofony i tak dalej. I tutaj możemy podjąć tą problematykę. Teraz my wiemy, że był taki czas, że do tego wracamy, nauczanie Jana Pawła II, które ciągle jakoś jeszcze wymaga pogłębienia i asymilacji. Na pewno tematem wielkim są śluby nasze narodu, które już odeszły w przeszłość dla pewnego pokolenia nowego. One są jeszcze nieznane i do nich powinniśmy jakoś bardzo wrócić. Zresztą papież mówił bardzo wyraźnie, że to jest taki zapis praw człowieka i praw narodu na miarę potrzeb europejskich. To zależy zaraz od aktywności świeckich, bo są pielgrzymki, gdzie konferencje głoszą nie tylko duchowni. Przeważnie głoszą właśnie świeccy. I oni też dają świadectwo. Ja pamiętam w swoich czasach, kiedy to było dość odległe, ale nauczyciele szli, nie za bardzo mogli się ujawniać. I pamiętam, jak nauczyciele czy nauczycielki prowadziły modlitwę poranną, a ich uczniowie pochodzili, zaglądali w oczy, czy to są ci sami, których znają ze swoich szkół.
Tak, bo to w tamtych czasach jeszcze.
No tak, w tamtych, ale teraz też tak. Na pewno się jakoś z tym jakoś muszą liczyć ci, którzy tam uczestniczą i podejmują sprawę nauczania.
Ojciec profesor tutaj wspomniał o rozmowach niedokończonych, które są prowadzone podczas pielgrzymki, czy dawanie świadectw przez ludzi, uczestników tej pielgrzymki. Ja również Państwa zapraszam do naszych rozmów. Zapraszam czy do świadectw, czy do jakiejś refleksji, która się zrodziła pod wpływem naszych tutaj rozmów niedokończonych z ojcami Paulinami. I zapraszamy do telefonowania. Numery wyświetlają się już na monitorze. monitorach Państwa telewizorów, ale dla naszych słuchaczy Radia Maryja przypomnę, że numery telefonów brzmią następująco. 56 to jest kierunkowy do Torunia, a następnie 657 0011, 657 0012, 657 0013, 657 0014. W naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. A my wracamy właśnie do naszego pielgrzymowania.
Możemy zapomnieć o pielgrzymkach duchowych, bo my dokładnie wiemy, jaka liczba pielgrzymów uczestniczy w tym wydarzeniu, jakim jest pielgrzymowanie. W tej chwili mamy radio. Radio wasze, ale nie tylko te radia lokalne.
Diecezjalne, tak.
Diecezjalne, tak. Transmitują.
Radio Jasna Góra.
Też staramy się uczestniczyć i transmitować pielgrzymkę warszawską, ale najpierw zaczniemy od tych lokalnych, diecezjalnych rozgłośni. One towarzyszą na trasie, przybliżają duchowym pielgrzymom. Czasem są to bardzo liczne grupy, o wiele liczniejsze niż te, które idą w drodze ku Jasnej Górze. Wspomagają po prostu modlitwą pielgrzymów. My także praktykujemy to i zarówno w klasztorze na Długiej, jak i przez Radio Jasna Góra. Włączają się pielgrzymi, oni otrzymują legitymację, modlitewnik, uczestniczą w programie pielgrzymki pośród codziennych zajęć. To jest o wiele trudniejsze czasami.
Podam, że w niektórych miastach biskup ich, te pielgrzymki tam wędrują od kościoła do kościoła i w każdym dniu inne przeżywają Eucharystię i tak dalej. My akurat jesteśmy, powiedziałbym, Warszawa jest pewnym wzorcem, bo tam kontynuowano jeszcze w czasach tych komunistycznych.
Codzienna msza święta, konferencja, modlitwa, kończąca cały dzień pielgrzymi apelem jasnogórskim. Więc to rzeczywiście, to nie tylko ci, którzy idą w drodze, to są ci, którzy towarzyszą modlitwą, duchowo pielgrzymują. No i oczywiście ci wszyscy, którzy na różne sposoby spotykają pielgrzymów. To jest ogromna przestrzeń, my sobie nie zdajemy sprawy, jaka to jest siła oddziaływania na całe społeczeństwo, bo w ogóle my musimy uświadomić sobie, że przez to pielgrzymowanie ukazujemy całe bogactwo Kościoła na polskiej ziemi. To praca duszpasterska, materiały, choćby nawet plakaty. Wiem, że ojciec profesor przygotował tutaj z 20 co najmniej pielgrzymek plakaty. One są rozwieszane gdzieś przy kościołach, na trasie pielgrzymki. Mają także to przesłanie ewangelizacyjne, kulturotwórcze także, bo patrząc na te plakaty, to jest jakieś całe bogactwo informacji, ale także
szczegóły, treści. Że na przykład w Tarnowskiej diecezji w zeszłym roku ogłoszono konkurs i zgłosiło się 13 propozycji. Wybierano jedną, ale to jest zainteresowanie środowiska twórczego. Nie są takie zbywane, kiedyś nie było wolno ich drukować, teraz są bardzo...
A dzisiaj są bardzo eleganckie i mają ogromną treść i w ogóle artystycznie są pięknie zrobione.
Przypominają chociażby ten temat duszpasterski roku, bo w diecezjach drukuje się w różnych 1500, w niektórych 1000. Rozsyłane są do każdej parafii, więc gdzieś tam ktoś w tej gablecie
zobaczy,
jakoś się zastanowi i tak dalej. To powiem jeszcze jedną rzecz, że około 16 tysięcy kilometrów trasy pielgrzymek pieszych są, jakoś wpisują się w tą naszą polską rzeczywistość. Też nie może pozostać obojętne dla uczestników i kibiców, tak nawet bym określił.
Bardzo prosimy, mamy pierwszy telefon, dlatego tak, żeby nasz telefonista nie czekał. Halo?
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Wiesława z Polskiej Misji Katolickiej z Bochum. Pozdrawiam ojca Marcina, ojca profesora Zachariasza i ojca Kamila.
Dziękuję.
I chciałam przekazać ojcu Kamilowi szczególnie życzenia też, bo miał imieniny. Kamila było i wczoraj było Krzysztofa i tak nie dodzwoniłam się. I chciałam przekazać również, że nasza młodzież z Bochum też idzie w tym roku. Ojciec Jerzy Wieczorek, ksiądz Jerzy Wieczorek zawozi ich w przyszłą sobotę i idą też z warszawską.
W siedemnastkach idą. Księża Chrystusowcy mają specjalne
sytuacje. No właśnie, ale idą w tym roku, czy Kamilu. Także pozdrawiam serdecznie.
Pani Wiesławo, trzeba jeszcze przy tej okazji powiedzieć, że wy tam z boku w ogóle z misji katolickiej w Nadrenii Westfalii kontynuujecie pielgrzymowanie do Nevigas.
Tak, do Nevigas w tym roku żeśmy szli. Nas było też...
Półtora tysiąca pieszych pielgrzymów z polskich misji katolickich.
Tak, z Bochum szło nas 179 osób z Bochum do Nevigas w roku, trzecią sobotę czerwca. No i także pięknie było. Był ojciec, był ksiądz biskup z Karagandy był u nas w tym roku, Nevigas. Także pięknie było i bardzo dużo szło właśnie, też młodzieży szło bardzo dużo, także tak, to jest Westfalska Częstochowa.
Tak nazywacie, no tak, zaraz powolnie tam Polacy pielgrzymowali i warto podkreślić fakt obecności wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej, którą tam zostawili sługa Boży kardynał Wyszyński, błogosławiony Jan Paweł II, w drodze na konklawę.
Tak.
Tam jest w tym sanktuarium.
Tak, ojcze Kamilu, no. Pozdrawiam. Do zobaczenia, ojcze Kamilu, w październiku będę. 14.
Mamy nadzieję, że spotkamy się.
14 lat już będzie w tym roku, jak jeździmy, co roku.
Zapraszamy.
Na polonijne spotkanie, także w październiku będę, będziemy się widzieć. No. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy.
Również panią pozdrawiamy, dziękujemy za ten telefon.
To mamy przykład, jak ten duch pielgrzymowania polskiego, troski o Kościół, o Chrystusa, o człowieka, on się przenosi także w te przestrzenie ewangelizacyjne, tam gdzie Polacy aktualnie są. Rzeczywiście jest to fenomen, który pokazuje, że bogactwo ducha, które jest w człowieku, ono ma jakąś ogromną siłę oddziaływania. W Newiges, w Merwi, w Stanach Zjednoczonych, Chicago, kilka tysięcy ludzi pieszo
wszędzie idzie. To się nazywa Częstochową.
Tak. Doylestown,
nasza amerykańska Częstochowa.
Proszę bardzo.
Więc to jest fenomen, który zadziwia świat i który także włącza już dzisiaj inne narodowości. W Stanach Zjednoczonych to przedstawiciele wielu narodów już idą na te pielgrzymki. Myślę, że to jest właśnie to, o co właściwie chodzi w pielgrzymce, żeby być świadkiem, czyli znakiem po prostu obecności Pana Boga.
Odbierzmy zatem kolejny telefon. Bardzo prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Mirosław z Kanady. Pozdrawiam bardzo wszystkich pielgrzymów w Polsce i na całym świecie. Polonia stara się wszędzie pielgrzymować, gdzie się da. U nas 11 sierpnia tu będzie pielgrzymka do Midland, jak co roku od ponad 20 lat co najmniej. I przewodniczącym mszy centralnej będzie właśnie przedstawiciel z Częstochowy. W tej chwili nie pamiętam, która, ale mi się wydaje, że biskup jakiś, w każdym razie nie pamiętam, bo nie mam teraz przy sobie tego biuletynu. No w każdym razie co roku jest tam co najmniej kilkanaście tysięcy ludzi albo i więcej. Kilka tysięcy co najmniej wędruje przez około tygodnia. Także no, naród polski wszędzie, gdzie jest, stara się być związany z Kościołem i pielgrzymować do miejsca świętych, też miejsce męczenników kanadyjskich, no ale tam jest właśnie też Matka Boska Częstochowska, także Romowie, Cyganie tam też idą, także no, te pielgrzymki dają dużo radości dla Polonii i zawsze się tam gromadzi kilkanaście do 20 tysięcy co najmniej ludzi nam przy tej centralnej. To jest to wspaniała rzecz, no i oczywiście polecam jak zwykle modlitwę o Polskę, o dobre władze w Polsce i na całym świecie, bo wszędzie jest podobnie, ale tak w Polsce proszę o modlitwę wszystkich pielgrzymów, tak i na całym świecie o wszystkie władze. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję panu za to przypomnienie. Pierwszy raz tam byłem, to po w śniegu po pas szedłem zobaczyć, co jest fenomenem tego miejsca. Oczywiście sanktuarium było na zimę zamknięte, a ten Chińczyk, rektor sanktuarium, zadawał nam pytanie, bo on nie rozumiał, dlaczego akurat wtedy tyle tysięcy Polaków przychodzi tam, koczuje całą noc, modli się. Jest tam niewielka kapliczka Polonusi po wojnie. Zawiesili miedzioryt, można powiedzieć, taki odlew Matki Boskiej Częstochowskiej. Mają swój ołtarz i to jest miejsce, które ich gromadzi właśnie w okolicy Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na wielkiej modlitwie. Jestem zdumiony, dlaczego nie rozumie, że nagle przychodzi taki dzień i to sanktuarium ożywa i to w sposób nieprawdopodobny. I właśnie sami Polacy, no dzisiaj jak słyszymy, także inne narodowości przychodzą na ten dzień. Matka Boża, no jest ktoś, kto w Kościele nas po prostu kocha, kto nas jednoczy.
Integracyjna rola sanktuarium.
Tak, to jest coś nieprawdopodobnego, że pielgrzymi niosą w sobie to przesłanie, że jest ktoś, kto nas jednoczy, czego nam bardzo potrzeba w kontekście tej wielkiej modlitwy za Polskę, o którą ciągle prosimy i która, zwłaszcza w miesiącu sierpniu, musi nam uświadomić i rocznice narodowe, i wydarzenia wielkie, no i oczywiście ten wymiar wielkiej pracy, ta praca duszpasterska, ona się przekłada także na konkretne społeczeństwo, na konkretny naród. Wielka modlitwa, zwłaszcza w miesiącu sierpniu, on musi stać się szczególnym miesiącem pamięci, ale także modlitwy za naszą rzeczywistość, polską rzeczywistość, za którą jesteśmy odpowiedzialni w perspektywie przyszłych pokoleń, które po nas przyjdą. Stąd pielgrzymie szlaki to jest nic innego jak naznaczanie polskiej ziemi wielką modlitwą i pokutą. I z tego na pewno musi zrodzić się dojrzałe społeczeństwo ludzi mądrych, odpowiedzialnych, ludzi, którzy żyją Chrystusem, bo tylko taki człowiek może uszanować drugiego człowieka.
A nawet jeśli chodzi o tą modlitwę, tą sierpniową intencję, tak, modlitwy za Polskę, ojciec już wcześniej wspomniał o tym 3 razy zdrowaś Mario. Właśnie
ojciec wczoraj zaproponował, byśmy w godzinie, zwłaszcza w tej godzinie, która jednoczy Polaków, jak słyszymy, w kraju i na emigracji, godzinę Jasnogórskiego, że gdy wypowiadamy te 3 słowa jestem, pamiętam, czuwam, żeby one miały odniesienie do ziemi, z której wyrastam, ona musi być dla nas wszystkich zadaniem. I dlatego jest ta modlitwa. To jest na pewno głęboka modlitwa, bo ona musi nam przypomnieć to 3-krotne zdrowaś Mario, tajemnicę człowieka, tajemnicę najgłębszą, czyli Trójca Święta. My jesteśmy ochrzczeni w imię Trójcy Przenajświętszej. To jest uwielbienie Boga w Trójcy Świętej jedynego przez Maryję, która jest najwspanialszym owocem świętości, owocem ludzkiej ziemi. I my jako Polacy musimy sobie uświadomić, że ziemia, z której wyrastamy, jest miejscem, jest zadaniem dla każdego z nas. To jest troska każdego.
Chociażbym dodał, że na pewno nie może lekceważyć nowego zjawiska przybywania pielgrzymek narodowych na Jasną Górę. Myślę konkretnie
Węgrzy, tak, po raz kolejny.
Węgierski, po raz drugi. Wdzięczni Panu Bogu za te przemiany, które się dokonują w kierunku uchrystianienia. I to jest między innymi przez modlitwę różańcową. Mamy teraz pielgrzymkę z diecezji, w której pochodził Jan Paweł II, Jan Błogosławiony Jan Paweł II, diecezjat, przepraszam bardzo, Jan 23. Też pielgrzymka, ponad 400 osób z biskupami, z wielką modlitwą w intencji swojej diecezji, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla nowych powołań i takich różną tematykę mają też odniesienia ewangelizacyjne i międzynarodowe. Więc to jest też coś, co nas zaskakuje, bośmy się nie spodziewali, że akurat z Włoch 400-osobowa pielgrzymka całej diecezji przybędzie na Jasną Górę i to w tym roku.
To wielka radość.
I jeszcze telefony są?
Tak, właśnie już bardzo prosimy.
Nie zagadujmy ich, tylko dajmy im tylko szansę.
Bardzo prosimy, jesteśmy na antenie. Halo? Czy ktoś tam jest? Bardzo prosimy, już jesteśmy na antenie w telewizji i w Radio Maryja. Halo? No niestety ktoś nie odzywa. Być może trema. Bardzo prosimy, kolejny telefon, halo.
Tak, witam, Radio Maryja.
Tak, Radio Maryja.
Witam jeszcze raz, przed chwilą coś nas rozłączyło, nie wiem, nie mogłem się połączyć.
Ale już jesteśmy.
Sławek, na mnie, ktoś mnie pytał o imię.
Bardzo prosimy, już jesteśmy.
Głos?
Już jesteśmy na antenie, bardzo prosimy, panie Sławku.
A, witam, szczęść Boże, szczęść witam Boże. Ojców. Mam taką prośbę, takie pytanie. Jestem człowiekiem, jak to się mówi, 50+, według platformy naszej kochanej, czyli 50 lat mam na karku, 32 lata zawodowej pracy i krzyż na karku. Jak sobie z tym poradzić, ojcowie? Halo?
Tak, jesteśmy.
No tak pytam tylko, bo tak sobie idę, jestem bezdomny, bezrobotny, bez praw do zasiłku, bez ubezpieczeń, bez niczego po 32 latach pracy. I to mi zrządził nasz kraj. Ja wiem, że to jakby nie związane z tym wszystkim, ale tak szybciutko, bo mam mało na koncie, bo tak człowiek dorabia jak może. Czy jest ktoś, kto mógłby mi pomóc? Chciałbym poczytać sobie Stary i Nowy Testament, a nie stać mnie na to kupić. Czy jest ktoś, kto
to niech pan napisze, niech pan napisze i wyślemy panu egzemplarz Pisma Świętego. To nie stanowi najmniejszego problemu. Ale w odpowiedzi na pańskie pytanie znam wielu ludzi, dla których wszystko wydawało się, że już nie ma sensu. Stracili wszystko w życiu. I w pielgrzymka na Jasną Górę to są piękne świadectwa. Czasem całą noc jechali, czy szli pieszo, sprawiła, że odzyskali to, co potem Jan Paweł II pięknie powiedział, nowe motywy życia i nadziei. Otwarcie się na Chrystusa jest otwarciem się tak naprawdę na człowieka. Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Benedykt XVI przypomina nam to bardzo mocno podczas pielgrzymki do Niemiec, gdzie ludzie podobno mają już wszystko, a stracili sens życia. Wielu, nie wszyscy, ale wielu straciło sens życia i widzimy także dotkliwą biedę i bezrobocie w krajach bardzo bogatych. I dlatego, panie Sławomirze, to jest bardzo dobry motyw szukania. To, co pan powiedział odpowiedzią, może być tylko Słowo Boże.
Są instytucje, które pomagają. Jak się zapisać na jakąkolwiek pielgrzymkę panu Sławkowi?
Wystarczy się zgłosić i wybrać właśnie na pielgrzymkę i na pewno znajdą się ci, którzy pomagają.
Przy okazji
organizacji waszej pielgrzymki słyszeliśmy wzruszające telefony. Proszę się zgłosić, ja opłacę bilet, żeby tylko ktoś, kto jest biedny, mógł jechać na Jasną Górę. Jest wielu takich ludzi, którzy chce pomóc. Tylko trzeba po prostu o tym powiedzieć. Wielu ludzi biednych wstydzi się swojej biedy i tak naprawdę nie chcą o tym rozmawiać, bo to jest upokarzające dla nich. Ale nigdy nie zapomnę przecież 91 roku. Tyle tysięcy ludzi ze wschodu, którzy przyjechali praktycznie bez niczego. Polska nie była krajem bogatym, a solidarność pielgrzymów była tak wielka, że zapewnili im wikt i opierunek, jak to się zwykle mówi, na pielgrzymce i nie wrócili z pustą ręką do domu.
Ja bym jednak chciał zwrócić uwagę na coś ważniejszego, bo ten pan stawia problem mocniejszy, jak do tego doszło, jak kto jest winien za to. Są instytucje, które pomagają, bo są takie miejsca, gdzie mogą się gromadzić bezdomni, gdzie otrzymują pożywienie i tak dalej. Ale problem polega na tym, że filantropia nie jest rozwiązaniem problemu społecznego. Tylko my jesteśmy odpowiedzialni za to, że do takiego stanu doszło, żeśmy takich ludzi wybrali, że taki kierunek aprobujemy w kształtowaniu życia państwowo-politycznego. I za to niech się pan też czuje jakoś odpowiedzialny. Nie chcę mówić w formie oskarżenia, ale to jest coś bardzo istotnego i ważnego. I dlatego tak się może niektórzy boją, że tutaj z tego miejsca, przy tymi kamerami się bardzo czytelnie mówi. Że się nie oskarża kogoś, ale oskarża się też całe społeczeństwo, które w 52% nie brało udziału w wyborach. Za to jest odpowiedzialne. Nie wiem, jak pan do tego podszedł, jak pan kształtuje świadomość swoją i innych, ale chcielibyśmy, żeby pan w tym kierunku też myślał. Słowo Boże jest na pewno potrzebne, ale ono jest tym wskaźnikiem do rozwiązania także problemów bardzo konkretnych, chociaż nie, się wydaje niektórym, że religia to sprawa
prywatna.
Właśnie chcieliby tak zrobić niektórzy, żeby sumienia zostawić, upaństwowić, tak jak my każemy, ale to nie chcemy przeginać tego rozumowania w kierunku tylko jakimś takim prowokującym, a równocześnie odpowiedzialnym, żeby nie było tylko, że prowadzimy jakąś taką dyskusję, która ma kogoś tam dotykać, ale ona musi dotykać na pewno sumień nas wszystkich.
Stąd modlitwa za Polskę, która ma tysiące takich problemów i tysiące ludzi, którzy oczekują na takie odpowiedzi i oczekują zmiany także swojego życia, muszą podjąć tę pracę. Bardzo trzeba tej modlitwy pielgrzymów. Na pielgrzymich szlakach rodzi się przecież ten duch solidarności. Wiemy, ile dobra inicjatyw powstaje także na pielgrzymkach konkretnej pomocy, troski o człowieka. I rzeczywiście to potem widać w codziennej pracy pielgrzymów, którzy na co dzień zmagają się z wieloma przeciwnościami i spotykają konkretnego człowieka. Pielgrzymka jest także szkołą wyobraźni miłosierdzia, w takiej bardzo praktycznej. No i za każdą taką inicjatywę trzeba Bogu dziękować, bo ona rzeczywiście jest kontynuowana potem i przynosi bardzo wymierne owoce dobra w życiu ludzi pozbawionych nadziei. Za każde takie dobro, każdą taką inicjatywę dziękujemy, ale to, co profesor mówił, że to musi być też wielka praca całego społeczeństwa.
My pozdrawiamy pana Sławka, który dzwonił, i wielu innych, którzy są w podobnej sytuacji. I też
pojawiła się także pielgrzymka bezdomnych i bezrobotnych na Jasną Górę. Każdego roku jest kontynuowana i tam ona podejmuje modlitwę nie tylko za tych ludzi, którzy cierpią, ale o rozwiązanie tych problemów, które doprowadziły do takiego stanu rzeczy w XXI wieku. Jest taka forma pielgrzymowania również na Jasną Górę.
Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy na antenę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę księdza.
A możemy znać pani imię wcześniej?
Anna z Inowrocławia.
Bardzo prosimy.
Ja bym chciała dać takie świadectwo. W mojej rodzinie był bardzo duży problem alkoholowy. Ja sobie nie umiałam z tym problemem nigdy poradzić. No i także dowiedziałam się, że na terenie mojego miasta działają grupy anonimowych alkoholików. To ja zaczęłam na te grupy, choć ja jestem współuzależniona. Nie uzależniona, tylko współuzależniona. I proszę ojców, była właśnie taka pielgrzymka do Częstochowy. Myśmy jechali autokarem. I ja parokrotnie byłam. I na ostatniej pielgrzymce, to będzie może z 10 lat temu, ci anonimowi alkoholicy, ich rodziny, szliśmy wałami jasnogórskimi. I ja akurat byłam u góry na wałach jasnogórskich. i widziałam, jak krzyż, który nieśli alkoholicy, spojrzałam z góry i wydawało mi się, że ten krzyż ma upaść. I wtedy we mnie coś pękło, ale dosłownie tak pękło, że ja prawie że zemdlałam na tych wałach. I znaczy się, w nocy wracaliśmy do domu, ja nie mogłam zasnąć i taka mi myśl przyszła. Przecież do kogo ja mam iść? Do ludzi tak, ale w pierwszej chwili to ja muszę iść i zgłosić się do tego. Upaść przed nim, prosić, który mnie zbawił, który za mnie życie oddał, który wiem, że mnie z matką swoją nie opuści. Ja do dnia dzisiejszego, to jest naprawdę ponad 10 lat, nie opuściłam żadnego różańca. W tej chwili zapisałam się do krucjaty różańcowej, ażeby modlić się za tą naszą ojczyznę, bo ona jest w takiej potrzebie. I w potrzebie są ludzie, tak jak ten pan przedmówca mój mówił, jest bezrobotny, biedny, są alkoholicy. My nie możemy liczyć na nasze państwo. Nie, no nie możemy. To jest obrażające, bulwersujące, ale my nic na to nie poradzimy. My musimy iść do naszej matki. Musimy iść do jej syna i tam się wyżalić, a od nich dostaniemy na pewno pomoc. Ja przepraszam za tą moją wypowiedź, ale jestem tak zdenerwowana. Z Panem Bogiem, dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem, pozdrawiamy serdecznie panią.
Dziękuję bardzo za tą pełną emocji wypowiedź. Pani powiedziała, że jesteśmy w beznadziejnej sytuacji. Właśnie nie możemy tracić nadziei, bo te motywy muszą się znaleźć, jak to już jest Kamil powiedział. My szukamy motywów i musimy podejmować jakieś działania konkretne. No, to jest też taka sytuacja, że te działania nieraz, które mają prowadzić do wyzwolenia z pijaństwa, mają różną formę. Ja pamiętam swojego czasu, dwóch młodych ludzi zabrało za sobą alkoholika, który z Warszawy miał doświadczyć tego, że można żyć bez alkoholu. W Cielętnikach pokazali go i on też się bardzo cieszył, że to chyba szósty dzień już jest w tych Cielętnikach, że rzeczywiście można się jakoś tutaj inaczej prowadzić. Ta pielgrzymka animowa alkoholików jest kontynuowana, ale są też tacy, którzy pielgrzymują w intencji
trzeźwości narodu,
w intencji tych, którzy w ich środowiskach są jakoś zniewoleni przez alkohol. Więc to jest wspólna nasza troska na pewno i Pani to swoje doświadczenie i modlitwa nie może zatrzymać dla siebie, żeby tylko wytrwać w tej abstynencji, ale żeby prosić innym odwagę, zaufanie Panu Bogu, kształtowanie swojego życia w duchu Ewangelii.
No przecież nie przypadkiem, gdy idą pielgrzymi na Jasną Górę, w miesiącu sierpniu modlimy się także o trzeźwość narodu, o trzeźwe myślenie, o trzeźwe postawy. List Episkopatu Polski, który ukazał się na miesiąc sierpnia, on będzie odczytywany w naszych kościołach. On musi nas zainspirować do tej pracy nad konkretnym człowiekiem. Pielgrzymka anonimowa alkoholików czy apostolstwa trzeźwości ukazuje ogrom pracy dla ratowania godności człowieka, przywrócenia mu obrazu człowieczeństwa, godności dziecka Bożego. Są wspaniałe świadectwa, zwłaszcza w czasie tej pielgrzymki anonimowych alkoholików na Jasną Górę. Ile dobra dzieje się przez posługę drugiego człowieka, przez jego świadectwo, przez to, że ktoś podał rękę, że ktoś nie zostawił, nie odepchnął. Tak bardzo zależało, bo po prostu kochał. Uczymy się tego w kościele. Jest ktoś, kto nas kocha w tym kościele, gdzie możemy odkryć prawdziwe oblicze człowieka, pełne człowieczeństwo. I dlatego te świadectwa, one są bardzo ważne i bardzo potrzebne. I bardzo dziękujemy, że wtedy zrozumiała Pani, że trzeba dźwignąć Chrystusa w sobie. To, co Jan Paweł II. Dźwigamy się nawet z największych upadków na wyżyny świętości w tym sanktuarium. To jest właśnie tajemnica Jasnej Góry, która idzie z pielgrzymami przez Polskę, przez świat i która dużo nam musi podpowiedzieć także dla naszego pokolenia.
Bardzo prosimy. Jesteśmy już na antenie. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Mariusz, książek Częstochowy. Chciałem gorąco powitać ojca Marcina, prowadzącego audycję, ojca profesora Zachariasza Jabłońskiego i ojca Kamila Szóstaka, dyrektora Radia Jasna Góra. Ja chciałem zabrać głos jako częstochowianin, ale także jako pracownik tygodnika Niedziela. Bardzo się cieszę, że nasi przyjaciele z Jasnej Góry są u naszych przyjaciół w Toruniu. I chciałem tak króciutko powiedzieć o tym, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jako Niedziela, środowisko Niedzieli, możemy witać pielgrzymów na Jasnej Górze. Staramy się każdego roku towarzyszyć tym pielgrzymom na szlaku pielgrzymkowym reportersko, z mikrofonem, z kamerą, z piórem, z kartką. Także staramy się od niedawna towarzyszyć gastronomicznie.
No powiedz o tej grochówce.
Halo?
Powiedz o tej grochówce właśnie bardzo dobrej.
Właśnie, chcę powiedzieć również o naszej gastronomii, którą czynimy dla pielgrzymów, dla kilku pielgrzymek, także dla pielgrzymki warszawskiej, dla grupy Piętnastki Purpurowej ojca Kamila, której przewodniczy tak wspaniale. Myślę, że ta akcja przyjmie się w tradycję pielgrzymki. Bardzo się cieszymy, że możemy z tymi pielgrzymami być. Chciałem też powiedzieć...
Ale jeszcze właśnie trzeba może bardziej zwrócić uwagę, że niedziela, która się cieszy pielgrzymami, pracuje dla pielgrzymów i tworzy pewne środowisko kulturotwórcze. Jest taki piękny konkurs, może o tym konkursie warto powiedzieć.
Tak, ja myślałem, że ojciec sam powie, natomiast korzystając rzeczywiście z okazji, niedziela jest pewnym medium, dla którego misją jest towarzyszenie pielgrzymkom, towarzyszenie ludziom pielgrzymującym na Jasną Górę w różnej formie. Od 6 już lat mamy konkurs pod tytułem Kierunek Jasna Góra. Jest to konkurs fotograficzny, w którym kilkaset osób każdego roku przesyła swoje prace, są nagrody. Cieszymy się, że możemy także te prace pokazywać w internecie. Niektóre prace laureatów drukujemy na łamach. Chciałem jeszcze też na koniec powiedzieć, jako mieszkaniec Częstochowy, żeby częstochowianie, żeby pielgrzymi nie obawiali się przyjść do Częstochowy, że Częstochowa to jest naprawdę dobre miasto, jak określił je Jan Paweł II, wbrew temu, co w tej chwili czasem się w naszym mieście dzieje i czasem media w Polsce donoszą, o czym władze samorządowe mówią na temat pielgrzymek. My wszyscy w Częstochowie czekamy na pielgrzymów. Częstochowianie witają pielgrzymów kwiatami i my jako redakcja Niedzieli Zawsze zapraszamy w swoje progi w pobliżu parków jasnogórskich i oczekujemy szerokim sercem na każdego pielgrzyma w Częstochowie.
Bardzo dziękujemy za ten głos z Częstochowy. Akurat w tym momencie, kiedy pan Mariusz mówił, pokazywano zdjęcia z tego konkursu. Widać całe bogactwo i modlitwy pielgrzyma. I tych, którzy są obecni, także widać to spotkanie pielgrzyma z Jasną Górą, z tajemnicą świętości. To jest piękno świętości, którego doświadczają pielgrzymi i wszyscy, którzy przychodzą. No i oczywiście ta ogromna wdzięczność częstochowianom, bo wielu częstochowian przecież towarzyszy pielgrzymom. Jedzie do Warszawy czy do innych miast, idą w pieszych pielgrzymkach, otwierają swoje domy, dzielą się dobrem. To jest w ogóle, okolice Częstochowy są wskazane, można tak powiedzieć, na obecność pielgrzymów.
Na życzliwość.
I na życzliwość.
Mówi, ma on w ciągu sezonu 7 pielgrzymek. Mieć gościa codziennie, a mieć co trzeci dzień w całym sezonie, co nie zna panu łatwo, ale to jest, ja też chciałbym dodać, że niedziela ten blask Jasnej Góry roznosi. Nie jak ktoś mówił, żyje w cieniu, nie w cieniu Jasnej Góry, tylko blask Jasnej Góry. I za to dziękujemy i panu redaktorowi również.
I księdzu Infuatowi przede wszystkim za tę życzliwość, bo inspiruje ciągle i chce, żeby pielgrzymi byli obecni na łamach niedzieli i żeby rzeczywiście to przesłanie pątnicze, ono dotarło do szerokich kręgów społecznych w Kościele katolickim w Polsce. No, i za to
trudno nie pominąć arcybiskupa naszego, który między innymi zainicjował przed już laty pielgrzymkę kleryków ogólnopolską.
Co 6 lat praktycznie odbywa się taka pielgrzymka.
Każde pokolenie ma doświadczyć przeżycie wspólnoty młodego pokolenia dążącego do kapłaństwa na forum Jasnej Góry i katedry.
Także bardzo dziękujemy panu Mariuszowi i serdecznie go pozdrawiamy, jak i całą redakcję Niedzieli z księdzem Infuatem Ireneuszem Skubisiem na czele.
Który niedawno tutaj bywał.
Niedawno, tak, gościł.
Zwłaszcza przy okazji promocji Niedzieli Młodych.
Także jest to pielgrzymowanie. Ojcowie wspomnieli, że właśnie, tak się zastanawiałem, jak Częstochowa, skąd ludzie z Częstochowy, mieszkańcy Częstochowy lubią pielgrzymować? Tutaj padło Warszawa.
Mają specjalną grupę także w grupach 17 z Rakowa, no wyleciało mi nazwisko księdza, w każdym bądź razie organizuje specjalną grupę, która jedzie do Warszawy i idzie pieszo w warszawskiej pielgrzymce pieszej w siedemnastkach. To jest grupa częstochowska, natomiast...
Zaczynał to Infuat Skubiś, tak bym dodał.
Tak, on rozpoczął to pielgrzymowanie, tak. Zainicjował częstochowianie, którzy no, patrzyli na pielgrzymów, a sami nie pielgrzymowali. Dzisiaj są obecni w wielu grupach, nie tylko z Warszawy, ale jadą do różnych miast, skąd pielgrzymują. i są w ten sposób jakby reprezentantami tego miasta, które rozłożyło się u stóp Jasnej Góry, które żyje tą tajemnicą, bo wbrew temu, to co się mówi, wielu częstochowian każdego dnia modli się na Jasnej Górze i spotykam ogromną życzliwość i wcześniej rano na mszę świętą, pierwszą nawet przychodzą o 5:30 przed pracą, wielu z nich kończy swój dzień pracy modlitwą w czasie apelu jasnogórskiego i patrzy i bierze udział w tym, co się dzieje i towarzyszy pielgrzymom. No a rzeczywiście te dni szczególne, sierpniowe, to jest wielkie święto w Częstochowie, zwłaszcza 14 sierpnia, to są tysiące częstochowian, którzy od rana do wieczora witają pielgrzymów, pozdrawiają ich i uczestniczą w tej wielkiej radości. Niektórzy dołączają się na ostatnie etapy, by wejść jako duchowi pielgrzymi z pielgrzymami i razem pokłonić się Matce Bożej. Widać tę wspólnotę rzeczywiście Kościoła, który jest naszym domem, w którym wszyscy czujemy się jak u siebie. W domu Matki wszyscy jesteśmy jak u siebie.
A Matka to miłość, ciepło i to jest ta Matka, która prowadzi do Jezusa, tak jak przypominając...
Wskazuje Go.
Tak, wskazuje na Jezusa, tak jak tutaj mieliśmy przykład z pielgrzymką Przemyską, tak, której dostawali wszyscy plakietkę "Nie wstydzę się Jezusa". Także też taki piękny przykład tego, jak Matka prowadzi, wskazuje na Jezusa. Drodzy ojcowie, ojcze profesorze, ojcze dyrektorze, już kończy się nasz program naszych rozmów tutaj telewizyjnych.
Proszę się, też... myśmy nawet jednego etapu jeszcze nie przeszli.
A myśmy tego pierwszego etapu...
Mamy niedosyt tego wszystkiego, co żeśmy mówili, bo trzeba by każdy właściwie jakiś punkt, który żeśmy dotknęli, rozwinąć. To jest coś bardzo zobowiązującego. No cieszymy się, że także nasza rozgłośnia, tak mogę powiedzieć, telewizja Trwam jest otwarta na pielgrzymów, informuje o tych różnych wydarzeniach, no i najbardziej, że wpisuje się w tą rzeczywistość Jasnej Góry przez trzy pielgrzymki zorganizowane przez ojca dyrektora, myślimy o tej pielgrzymce Radia Maria Lipcowej w 20-lecie i ona stała się jakimś wielkim inspiracją do życia Kościoła w Polsce, przecież ta reakcja na kazania księdza Kazimierza Ryczana, biskupa, tak samo i Stefanka, księdza biskupa, to one świadczą, że została podjęta problematyka, którą powinno się żyć w Kościele i w państwie, które państwo powinno zaraz zareagować. To jest taki ten wkład w duchowe oblicze Polski, też to społeczno-polityczne oblicze Polski, które no, z różnych względów jest zniekształcone. Ktoś z naszych mądrych ludzi, powiedziałbym tak ogólnie, w XIX wieku mówił tak, że sztandar polski nie może się pochylać na lewo i na prawo. To powinien być prosto, mieć poczucie godności. Chcielibyśmy wyprosić to poczucie godności tym, którzy robią wrażenie, że są podnóżkiem niektórych państw, czy nawet układów politycznych. Oby chcieli do końca być ludźmi wolnymi i służyć swojemu narodowi, wyzwalaniu go z tego, co jest dobre, bo w naszym społeczeństwie jest dużo dobre i nie możemy poddać się pesymizmowi, że nic się nie da zrobić i tak dalej. Ja dziękuję bardzo.
Również bardzo dziękuję. Dziękuję ojcu profesorowi Zachariaszowi Jabłońskiemu, który jest definitorem generalnym zakonu Paulinów i ojcu Kamilowi Szustakowi.
Dziękuję również za pierwszą część spotkania. Mamy nadzieję, że w radiu podejmiemy te tematy jeszcze bardziej.
Szerzej.
Jeszcze bardziej poczujemy potrzebę, żeby być razem w tym domu, któremu na imię Kościół, żeby zadomowić się w Kościele, udomowić Kościół, by rzeczywiście zrozumieć, że najważniejsze jest budowanie domu, któremu na imię życie, żebyśmy przez to pielgrzymowanie nauczyli się tak budować, by się potem tego budowania nie wstydzić przed Bogiem, przed drugim człowiekiem. Ufam, że pielgrzymowanie 2012 roku na Jasną Górę bardzo nam w tym pomoże.
I dziękuję Państwu teraz za uwagę, ale już zapraszamy na godzinę 21:40. Będzie to kontynuacja naszych rozmów na temat jasnogórskiego pielgrzymowania roku 2012. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcu redaktorowi dziękujemy za cierpliwość i za prowadzenie nas w tym, żebyśmy nie zeszli na zbyt drogi.
Bóg zapłać.
Pielgrzymom też pobłądzić niekiedy.
Bóg zapłać.